każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, dzień dobry. To jest program Sobota po 9, program publicystyczny, w którym jak zwykle omawiamy wydarzenia z ostatniego tygodnia. Dziś w studiu goszczę trójkę polityków. Od najdalszej mojej strony Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się.
Witam pana, witam państwa.
Następnie pan Piotr Bodnar, Konfederacja. Dzień dobry.
Kłaniam się uprzejmie.
I pan Tomasz Nesterowicz, Nowa Lewica.
Tak jest, Nowa Lewica, frakcja SLD.
O, to nowość jakaś. Nikt nie dodawał tego wcześniej. Dobrze, ale są frakcje, są w każdej partii na pewno. Dobrze, panowie, kilka tematów dzisiaj mamy do omówienia. Zaczniemy od Polskiego Ładu. No tak z przytupem można powiedzieć, to ruszył ten Polski Ład. 23 miliardy złotych samorządy otrzymują w całym kraju. Taki jest ten pierwszy rozdział tych środków w ramach Polskiego Ładu. 677 milionów złotych. Tyle otrzymały w tym pierwszym rozdaniu lubuskie gminy. Prawie wszystkie, jedna gmina chyba tylko nie otrzymała tych pieniędzy. To zacznijmy od osób, które pieniądze jakby rozdały samorządom Prawo i Sprawiedliwość. Pan Grzegorz Maćkowiak, ten program wydaje się, że powinien zmienić w dużym stopniu naszą rzeczywistość, województwo lubuskie.
Niczego Prawo i Sprawiedliwość nie rozdało. Po prostu tych wniosków było bardzo dużo. Rzeczywiście ten program cieszył się ogromną popularnością wśród samorządów i tak jak pan redaktor powiedział, w województwie lubuskim w zasadzie poza jedną gminą wszystkie gminy bardzo mocno aplikowały o te środki i bardzo dużo projektów zostało uwzględnionych w ramach Polskiego Ładu. Kwota imponująca, 677 milionów złotych, myślę, że naprawdę duża, taka trochę bezprecedensowa, jeżeli chodzi o takie twarde projekty dotyczące infrastruktury szeroko rozumianej. I myślę, że też zainteresowanie samorządów, ich reakcja później na jakby ogłoszenie tych wyników w ramach tego Polskiego Ładu, też reakcje społeczności lokalnych, które jakby też no, cieszą się po prostu z tego, że w niektórych gminach, zwłaszcza w których budżety oscylują wokół powiedzmy 30 milionów złotych, będą realizowane projekty na poziomie 8 do 10 milionów złotych, na przykład na żłobki połączone z przedszkolami, też inne projekty, ale to pokazuje jakby skalę, że te gminy będą w stanie też cywilizacyjnie podnieść swój poziom i też zwiększyć dostępność do usług publicznych, które w niektórych miejscach, zwłaszcza w tej w Polsce tak zwanej powiatowo-gminnej, były często ograniczone. I te rodzice na przykład w tym wypadku musieli dowozić swoje dzieci na przykład kilkanaście kilometrów dalej, czasem i więcej, żeby dzieci zostawić w tej opiece wczesnej. Także myślę, że to początek. Myślę, że to zainteresowanie było na tyle duże, że będzie oczywiście kolejna edycja. Na razie jeszcze prace koncepcyjne nad tym trwają. Także cieszę się i myślę, że samorządowcy jakby stanęli na wysokości zadania w tym sensie, że przygotowali się i, no i teraz mogą przystępować powoli do realizacji tych projektów.
Pytanie do pana Piotra Bodnara. Państwo jesteście zwolennikami tego programu, czy patrzycie tak trochę z przymrużeniem oka na to, co się dzieje, bo różne są reakcje przedstawicieli różnych formacji politycznych, stąd to pytanie do pana.
Jasne, ja powiem to dwutorowo. Z jednej strony jako samorządowiec, który będzie korzystał z tego programu, nasza gmina Sulechów akurat tutaj skorzystała około 9 milionów złotych na rozbudowę strefy ekonomicznej. To jest droga strefy ekonomicznej, bardzo istotna, ważna, bo to jest bardzo duża, no, duża ilość hektarów. Tam jest około 250 hektarów do zagospodarowania dla dużych firm. Także rozrasta się strefa kolejna. Na pewno pieniądze zużyjemy i będą one spożytkowane w dobry sposób, jako że rozwój biznesu to jest chyba najlepsze, co nas może teraz dotyczyć, jeśli chodzi o gminę. Podatki, wiadomo, od nieruchomości, od CIT-y i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia takiego politycznego, my zawsze zastanawiamy się jako Konfederacja, jaki będzie skutek tych pieniędzy, jeśli chodzi o nasz kraj. To znaczy, skąd one będą, kto za nie zapłaci w przyszłości. Czy to jest coś, co przyjdzie do nas z Europy i będzie pożyczką?
Czyli te środki własne są, z tego co wiadomo, środki budżetu państwa.
Tak, ale budżet państwa też jakoś jest, nie składa się tylko, że tak powiem, z podatków, prawda? Fundusze europejskie, które otrzymujemy, też mogą mieć wpływ na to, co się później będzie działo. Ja też troszkę martwię się odnośnie tego, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o gospodarkę, głównie inflacja, tak? Czy nam nie zje inflacja tych pieniędzy?
No, na to wpływ chyba mamy niewielki, bo ta inflacja z tego, co widać, jest ogólnoświatowa, ale jest to skutek oczywiście walki z COVID-em, dosypywania ogromnych liczb.
No między innymi tak, liczb, jest to ogólnoświatowy dodruk pieniądza, który też może mieć skutki negatywne. Także z punktu widzenia samorządowca na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, że te pieniądze trafiły między innymi do gminy Sulechów, do wielu gmin w Polsce.
Dobrze, stawiamy kropkę. Pan Tomasz Nesterowicz, bo pan się przysłuchuje tym wygłoszonym opiniom. Jest pan też samorządowcem. Zielona Góra otrzyma 30 milionów złotych na Ochle, 5 milionów, około, tak? Około 5 milionów na Park Tysiąclecia, na kompletną rewitalizację. No, takich pieniędzy, to chyba byśmy tych inwestycji nie wykonali, gdybyśmy nie dostali tych pieniędzy jako
Panie
Zielona Góra.
Redaktorze, mam być szczery czy uprzejmy?
Panie Tomaszu, pan jest zawsze uprzejmy, więc niech pan będzie szczery.
No dobrze, no to ja tutaj trochę wrzucę dziegciu do tej beczki miodu. Sytuacja wygląda w ten sposób, że rząd tak naprawdę nie daje, tylko oddaje, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że podstawowym źródłem dochodów państwa, mimo wszystko, czy nam się to podoba, czy nie, to są podatki. Bo nawet jak zaciągamy kredyty, które trzeba potem po jakimś czasie spłacić, one też są spłacane z podatków. Na Polski Ład, Nowy Ład, bo on się różnie nazywał, trzeba patrzeć całościowo, tak? Nie jako tylko na element związany z tym, że samorządy w cudzysłowie dostają, bo nie dostają, ale także na te wszystkie elementy, które są z nim związane, tak? Na zmiany podatkowe, tak? Bo to wszystko się wiąże. Więc to już w tym momencie tak sympatycznie wygląda, bo oczywiście ktoś będzie płatnikiem tych działań. My mamy taką trochę sytuację podobną, gdzie dziecko od rodzica dostawało przez jakiś czas 100 zł miesięcznie kieszonkowe. Tak w ramach, no powiedzmy, to są te odpisy podatkowe, które trafiają do samorządu. I nagle rodzic twierdzi, że z tym koniec, zabieram ci 50 zł i teraz 50 zł mogę ci dać, ale ty mi pokażesz, jaki jest cel.
No to jest nauka przedsiębiorczości w czystej postaci.
Nie, w tej formie, którą ja teraz to opisałem, to zabranie, ograniczenie, jest tak naprawdę formą budowania trochę podstaw zrębów rządów autorytarnych. Wystarczy zobaczyć, jak w Rosji to funkcjonuje. To bardzo podobnie funkcjonuje. Jest takie w cudzysłowie rozdawnictwo odgórne z ograniczaniem funkcji w cudzysłowie samorządowych. Do czego się to sprowadza? No do prostego elementu. No, ja jako samorządowiec wolałbym, żeby samorządy dostały zwiększenie udziału w podatkach lub na początek choćby, żeby rząd opłacał dokładnie w takim stopniu, w jakim powinien, zadania zlecone. Na przykład w edukacji miasto Zielona Góra pakuje kilkadziesiąt milionów z własnego budżetu. Łatwo wyliczyć, że gdybyśmy jako samorząd te środki nie musieli pakować w edukację, która jest niedofinansowana i samorządy muszą ze swoich środki wydatkować na utrzymanie edukacji, to spokojnie moglibyśmy w rok takie, przepraszam, przynajmniej dwie inwestycje
robić.
Ale to
jest pytanie, czy byśmy te inwestycje właśnie robili, bo tych pieniędzy, jeżeli by było więcej, wiadomo, pojawiłyby się inne wydatki, inne rozporządzenie tymi pieniędzmi. No,
I tutaj właśnie wracamy do tego, co pan redaktor powiedział, że to jest nauka samorządności. Samorządność opiera się na tym, że mieszkańcy, obywatele danej społeczności wybierają swoich przedstawicieli i w ramach dostępnych środków finansowych podejmują decyzje samorządowe. Tu mam trochę odwrócenie sytuacji, bo to jest wzmocnienie władzy centralnej. Jako samorządowiec stwierdzę w ten sposób. Trudno jest określić, jakie były podstawy wyboru takiego, a nie innego projektu. Tak? Jaki jest schemat. Ja wolałbym naprawdę sytuację taką, gdzie budżet samorządu jest jasno określony. Jeżeli rzeczywiście są jakieś pieniądze ekstra, to są pieniądze ekstra, a nie pieniądze, które są najpierw zabrane, a potem dane.
Grzegorz Maćkowiak ad vocem zgłaszał się do wypowiedzi Tomasza Nesterowicza.
Myślę, że to jest szukanie dziury w całym i to też pokazuje, że czasem dobre rozwiązania niepotrzebnie szuka się w nich właśnie jakichś nieistotnych w ogóle całkowicie problemów, bo odnoszą się nawet do tego, co pan powiedział. Przecież właśnie nie, bo projekty były zgłaszane przez poszczególne samorządy. I to samorządy te projekty zgłaszały. Następnie, jak pan sam dobrze wie, praktycznie wszyscy otrzymali dofinansowanie, co by znaczyło, przeczytał temu, co pan powiedział z kolei, że jest jakaś selektywność, jakiś ukryty mechanizm, który by premiował kogoś lub też coś. Wręcz przeciwnie, właśnie ten program pokazał, że jako, że żyjemy w Polsce jako całości, to wszystkie praktycznie samorządy otrzymały, tak jak powiedziałem, poza jednym województwem lubuskim, tylko dlatego, że projekty po prostu przekraczały możliwości finansowe, jakie były mniej więcej określone. zamienione w tym projekcie, a nie na przykład dotyczyły konkretnego projektu, który się na przykład nie spodobał. Więc myślę, że tak jak powiedziałem, cieszmy się z tego. Tutaj bardzo mnie cieszy też głos tutaj pana z Konfederacji, tutaj konkretnie z gminy Sulechów, bo właśnie strefa inwestycyjna to jest ta inwestycja, która pomoże gminie Sulechów, ale też w ramach tworzonego, czy też trwającego Trójmiasta, też to zwiększy potencjał i Zielonej Góry, i myślę Nowej Soli, w ogóle tego subregionu, który tutaj się rozwija, i myślę, że to jest bardzo cenne.
Ideą reformy administracyjnej, która nastąpiła po zmianach systemowych, kiedy przekształciliśmy się z monopartyjnego państwa w państwo, które idzie w kierunku demokracji i pluralizmu, była budowa samorządu. Samorządu, który w oparciu o środki finansowe miał, jak sama nazwa wskazuje, samodzielnie podejmować decyzje. My mamy teraz odwrócenie trochę zegara i ruszamy w kierunku, gdzie są podejmowane decyzje odgórne o tym, co gdzie się ma dziać, i samorządy muszą aplikować tak naprawdę po swoje środki finansowe. Lepszym rozwiązaniem naprawdę byłoby to, co powiedziałem. Sytuacja taka, gdzie samorządy mają zwiększone odpisy, udział w podatkach, mamy sytuację, gdzie w pełni skarb państwa, państwo pokrywa zadania zlecone, na przykład edukację. I nie byłoby problemu.
Nikomu pan Piotr Bodnar się zgłaszał, Konfederacja.
Tak, króciutko. Tym razem zgodzę się z kolegą Tomaszem tutaj, jeśli chodzi o... Znaczy ogólnie tak, panowie, no deregulacja i pieniądze dla samorządów. Po to jest samorząd, żeby mógł sam stanowić o swoich potrzebach i miał na to finansowanie. Oczywiście pieniądze są dobre, one płyną z góry, natomiast my sami wiemy, jak je wydawać, i gdybyśmy je mieli u siebie, nie musielibyśmy się o nie prosić. No to jest bardzo takie kolokwialne, ale do tego to się sprowadza.
Ale tak można powiedzieć zawsze, no bo przecież są różne programy, są różne inwestycje finansowane, przynajmniej pieniądze idą z rządu, chociażby na drogi. I tak było zawsze, pamiętajmy, nawet skaterówki, tak? No też tych pieniędzy nie było, w budżecie przyszły z zewnątrz, no, samorządy składały wnioski, sięgały po te pieniądze. Chyba naturalna sprawa.
Jasne, ale ja mam wrażenie, że od pewnego czasu kontynuuje się proces ubezwłasnowolnienia samorządów. Tak, takie mam wrażenie.
Czuje się pan ubezwłasnowolniony naprawdę jako samorządowiec?
Ubezwłasnowolniany. To jest proces. To nie jest coś, co się dzieje błyskawicznie.
No, to taka teoria. Dobrze, no każdy ma prawo do przecież swoich opinii, panowie. Coś jeszcze w temacie Polskiego Ładu? Nie było większego sporu. Dobrze, no mają państwo też inne spojrzenia na ten program. Ja tylko przypomnę, że Zielona Góra no, skorzysta na tym ładnie, bo Ochra zostanie zrewitalizowana, a to jest ważny element funkcjonowania naszego miasta. No, będzie można
tak,
pięknie za dwa lata.
Panie doktorze, ja próbuję, skończąc jakby ten wątek właśnie z tą Ochrą, bo no, trzeba sobie powiedzieć jasno, to jest ta inwestycja, jeżeli zostanie zrealizowana tak za około powiedzmy dwa lata, no to ona rzeczywiście stworzy w tamtym regionie Zielonej Góry taki klucz rekreacyjny, bo stara Ochra, która już została zrewitalizowana, dzisiaj przyciąga bardzo wielu zielonogórzan, ale basen otwarty na świeżym powietrzu, taki no, ten koncepcja, która została zaprezentowana, takim powiedziałem, taki XXI wiek tam się wkradnie, bo dzisiaj to wygląda niestety źle, to w tamtym rejonie stworzy się rzeczywiście takie miejsce, do którego zielonogórzanie w tych miesiącach wiosenno-letnich na pewno będą przyjeżdżać. Myślę, że nie tylko zielonogórzanie, bo w ogóle będzie to bardzo atrakcyjne miejsce. I tego Zielonej Górze brakowało i myślę, że teraz jest na to wielka szansa, no i czekamy tutaj, że tak powiem, na tą realizację.
Tuż obok obwodnica południowa będzie przebiegała.
Wystarczy nie zabierać, to wtedy nie trzeba dawać. No samorządy naprawdę sobie radziły przez długi czas bezproblemowo.
Czyli pan się nie cieszy po prostu z tej sytuacji.
Ja rozmawiałem z wieloma samorządowcami i wielu z nich napisało, nie dlatego, że docenia ten projekt, tylko dlatego, żeby mieć szansę na odzyskanie części środków finansowych, których tak naprawdę w inny sposób by nie uzyskali. Tak? To jakby to jest ten mechanizm. Podstawą samorządu naprawdę to jest bardzo prosty mechanizm, bo na początku on dobrze działał. Gdyby, jeszcze raz powtórzę, samorządy dostawały pełne finansowanie na zlecone zadania, gdyby miały...
Ale to jest szerszy problem, bo nigdy nie było pełnego finansowania, chociażby w oświacie.
Tak, ale mamy sytuację, która stała się normą, gdzie samorządy są obarczone kolejnymi zadaniami, a środki finansowe mają się nijak do kosztów realizacji tych zadań. No prosty przykład, edukacja, to jest kilkadziesiąt milionów rok w rok w budżecie.
A od kiedy Zielona Góra dopłaca? 20 lat?
Tylko że ten proces się zwiększa, a to, o czym my teraz mówimy, to jest bardziej takie zagranie PR-owe, typu przyjeżdżam z czekiem, daję czek. Proszę bardzo, dzięki tutaj prezesowi wybudujemy Ochrę, tak? No bo rząd dał. No rząd nie dał, rząd oddał środki, które wcześniej w cudzysłowie zabrał w różnego rodzaju daninach, podatkach, opłatach.
Dobrze, panowie, zamykamy Polski Ład. W takim razie kolejny temat, na który chciałem z panami porozmawiać, to ostatnia sesja Sejmiku Lubuskiego, głosowanie nad odwołaniem marszałek Elżbiety Polak, Prawo i Sprawiedliwość wniosło taki wniosek, argumenty podając, no, miesiąc wcześniej został złożony oczywiście, bo tak wygląda procedura. W rezultacie pani marszałek Elżbieta Polak otrzymała 18 głosów za, czyli cała koalicja sejmikowa poparła panią marszałek. Takie głosowanie, no, przedbudżetowe, powiedzmy poważniejsze, bo za chwilę będzie budżet przecież już głosowany, najważniejszy dokument ma w ciągu roku. Pan Tomasz Nestorowicz, po tej sesji pana wnioski, pana spojrzenie?
Zacytuję klasyka, wiele hałasu o nic. Zresztą tutaj sami radni PiSu przyznali, że jakby składając wniosek wiedzieli, jaki będzie efekt tego wniosku. No, trudno się też dziwić, że to się skończyło, jak się skończyło, bo niestety w moim odczuciu te zarzuty, które tam padały, czy podstawy merytoryczne, może tak powiem, odwołania, no, trudno określić, że one były poważne. Ja sądzę, że to był wniosek raczej natury, no, politycznej, tak, bo nie ma co ukrywać. Pani marszałek jest w kwestiach wyrażania swoich poglądów politycznych bardzo wyrazista. Wyraźnie stoi w opozycji do działań PiSu, do, no, działań obecnie rządzącego ugrupowania. No i to są tak naprawdę koszty polityczne. Też się nie dziwię, że radni PiSu taki wniosek złożyli, bo podejrzewam, że no cóż, za 6 miesięcy podobny.
Ma być kolejny, tak?
No sądzę, że
zaraz tak. Zaraz przedstawiciela
taka
Prawa i Sprawiedliwości.
Prawdopodobnie będzie logika, bo tutaj już się można przyzwyczaić, że co rusz ktoś w różnych układach próbuje odwołać zarząd województwa. Albo z przyczyn politycznych, albo w tak zwanym skoku w cudzysłowie na kasę, czyli możliwości, chęć uzyskania możliwości dysponowania środkami unijnymi w taki sposób, w jakim by się chciało. A tu trzeba przyznać, że zarząd województwa dosyć obiektywnie podchodzi do środków i do sposobu ich dzielenia. I rzeczywiście, no, ja bardzo pozytywnie oceniam funkcjonowanie zarządu.
Pan Piotr Bodnar, no, państwo nie mają swoich przedstawicieli, co prawda, w sejmiku lubuskim jako partia polityczna, ale na pewno państwo przyglądają się bacznie temu, co dzieje się w regionie, chociażby pan jako samorządowiec. No, słysząc o takim wniosku o odwołanie pani marszałek Elżbiety Polak, następnie o tym, co się wydarzyło na sesji, jak pan na to patrzy?
Powiem tak, no, z punktu widzenia samorządowca, znowuż muszę tutaj podwójnie odpowiadać poniekąd, no nic to nie dało, tak? To był czysto PR-owy, polityczny zabieg, skoro się wie, że się przegra to głosowanie, po cóż uruchamiać taką procedurę, skoro wiadomo, jaki jest podział głosów. Jeśli chodzi o sprawę tych kłótni, takich już tych brzydkich, pozakulisowych później...
To może za chwilę, tak? Dobrze, to może za chwilę.
Okej, to w takim razie powiem o samej próbie odwołania. Ja mam troszkę wrażenie, że niepotrzebnie, ale i też to jest nieuniknione, że ta polityka gdzieś wysoka tak zwana, czyli to, co do nas z Sejmu spływa, te podziały partyjne, każdy należy do jakiejś frakcji i niestety poniekąd to się tak dzieje, że my tutaj na gruncie samorządowym też nas dotyka to, że należymy do różnych formacji, mimo że tak naprawdę nasze obietnice wyborcze są bardzo oczywiste. Mamy realizować projekty, do których się zobowiązaliśmy dla dobra naszych gmin, powiatów i tak dalej. Tak? I tym się powinniśmy głównie zajmować. Natomiast takie bezowocne, jeśli chodzi o skutki działania, tutaj moim zdaniem zupełnie niepotrzebne.
Ale pana spojrzenie na pracę zarządu województwa, na te argumenty, które się pojawiały za odwołaniem, pan jest zadowolony z pracy zarządu województwa, pani marszałek Elżbiety Polak? Czy zagłosowałby pan na przykład za odwołaniem, gdyby pan był radnym sejmiku? Ja wiem, że to trudne pytanie.
Tak, gdybym miała... No, już nie będę tutaj przy słowami rzucał, ale moi drodzy, to jest kwestia taka, że są dwie opinie, bo z jednej strony radni PiS i tutaj i z drugiej strony jest PO, tak? Są dwie opinie i ja też przysłuchiwałem się, czy też nawet czytałem te różne zarzuty z różnych stron. Mi jest trudno się ustosunkować, czy kto ma rację. Na pewno jest problem taki też, powiem kolokwialnie, z dogadaniem się między sobą. I to się przekłada niestety, nie wiem na ile to, co się dzieje w sejmiku, ma wpływ na to na przykład, ile pieniędzy moglibyśmy więcej zyskać, gdybyśmy współpracowali ze sobą. Ja bym się bardziej na tym skupił.
No, być może więcej pieniędzy by spłynęło.
Ciężko, to nie jest mierzalne tak naprawdę.
Z panem ministrem Budą, bo przecież takie rozmowy miały być prowadzone. Jak one wyglądały, to no, z różnych źródeł też wiemy. Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość, złożyło wniosek, poparło go wieloma argumentami i nie udało się przegłosować. No rzeczywiście, żeby zebrać 18 głosów i odwołać marszałka województwa, no to jest w naszym przypadku oczywiście, tak, bo to tam 3/5 wchodzi w grę ustawowe, no to to wydawało się od początku, że to jest mission impossible.
Chodziło też o pobudzenie debaty publicznej na temat tego, w jaki sposób zarząd województwa dzisiaj województwem zarządza i tak trochę odnosząc się do, w sumie do koalicjanta pani marszałek i Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa, ciężko, żeby pan też mówił inaczej, prawda? Natomiast i parafrazując pana słowa, czyli dokonaliście skoku na kasę i stanowiska w takim razie, skoro odnosimy się do tego, co pan powiedział przed chwilą, do naszej formacji. I teraz, jeżeli chodzi o te obiektywne dzielenie pieniędzy, rzeczywiście macie tutaj wielkie dokonania, bo na przykład pani marszałek z wielką pasją blokowała ścieżkę rowerową między Nową Solą a Zieloną Górą, która biegnie przez gminę Otyń. To pokazuje, jak całkowicie nielogiczne blokowanie tylko dlatego, że nie zgadza się z panią burmistrz Otynia i też jedną z radnych tutaj z powiatu nowosolskiego, radnych sejmiku, spowodowało, że całkowicie nielogiczne rozwiązanie i taki upór w dążeniu blokowania tej ścieżki rowerowej, która jest potrzebna mieszkańcom i Zielonej Góry, i Nowej Soli, i całego subregionu nowosolskiego, była tylko i wyłącznie umotywowana politycznie. Takich przykładów jest oczywiście więcej. Idąc dalej, innowacyjność, którą tak bardzo szczycicie się w tej koalicji, jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o województwa w całym kraju. Badania i rozwój leży, a państwo jesteście zadowoleni z tego. Rozumiem, że uruchamiacie kolejne elementy telewizji, całego centrum informacyjnego, gazety, całego tak naprawdę konsorcjum medialnego, które stworzyliście w marszałkowskim urzędzie. I to też kolejny raz pokazuje, jakie są priorytety, czyli nie innowacyjność, tylko raczej propaganda w ramach tego, co się dzieje dzisiaj w urzędzie marszałkowskim. No i niestety w sejmiku. Natomiast na koniec, zatrudnianie radnych w szpitalach. No myślę, że to też kolejny dowód na to, że trochę bez kwalifikacji, bez jakiegokolwiek uzasadnienia dzisiaj radni koalicji, która rządzi województwem, głównie oczywiście chodzi tu o Platformę Obywatelską, są zatrudniani w szpitalach. No myślę, że to też taki dowód właśnie trochę upadku tych obyczajów.
To te argumenty, więc, które no, były jest, we wniosku, jest tego dużo. Tomasz Nesterowicz. Tomasz Nesterowicz ad vocem zgłaszał się do wypowiedzi.
To może zacznę od końcówki. Jeżeli pan posiada informacje na temat tego, że jacyś pracownicy Urzędu Marszałkowskiego czy podmiotów zależnych, tak, w większości wypadków oni są tak naprawdę zgodnie z przepisami zatrudniani na drodze konkursów. Jeżeli pan posiada jako osoba publiczna informacje na temat podejrzenia popełnienia przestępstwa, że nie zostały zachowane ale pan sugeruje, że jakieś osoby, które zajmują określone stanowiska, nie posiadają określonych predyspozycji do pełnienia danych funkcji. Tak, no, wybrzmiało to bardzo wyraźnie. Więc trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że jeżeli nie posiadają tych predyspozycji, nie posiadają wykształcenia kierunkowego, nie posiadają możliwości pełnienia tych funkcji, to oznacza, że nie powinni przejść postępowania konkursowego, tak?
Tak.
Więc pytanie, jaki był klucz? Jeżeli pan ma wiedzę na temat tego, że są jakieś inne tutaj mechanizmy zatrudniania ludzi, no to należy poinformować organa ścigania. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Przypominam, że zarząd województwa jest ciałem kolegialnym, co oznacza, że decyzję podejmuje nie tylko i wyłącznie pani marszałek.
Znaczy pani marszałek zatrudnia.
Ale nie, ja mówię teraz, ja chciałbym skończyć temat, bo nie brnijmy w kierunku zatrudniania, bo się będzie zaraz robiło grząsko. Druga sprawa. Wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania województwa są podejmowane kolegialnie. Tak, to jest ciało kolegialne. To nie jest partia polityczna, gdzie rządzi prezes. To nie jest miasto, gdzie w większości wypadków decyzje podejmuje jednoosobowo prezydent. Mamy sytuację taką, gdzie jest konieczność realizowania jakby koncepcji kilku ugrupowań, które tworzą to ciało kolegialne. Decyzje na poziomie województwa niestety polegają też na tym, że się dokonuje wyboru. Nieprawdą jest to, że jakieś decyzje są kierunkowane politycznie. W wielu wypadkach po prostu trzeba dokonać wyboru albo A, albo B. I tak to działa. I prawda jest taka, że gdyby argumenty za odwołaniem były rzeczywiście miały ręce i nogi, to nie głosowaliby tylko za tym radni PiS-u. No przypominam, że trudno...
Czworo radnych wstrzymali się od głosu, samorządowe lubuskie się wstrzymało. No,
dokładnie, bo od głosu. Trudno ich oceniać o to, że nie poparliby sensownego wniosku o za odwołanie pani marszałek.
Przejdźmy od razu do drugiego tematu, bo rzeczywiście samorządowe lubuskie nie poparło tego wniosku, wstrzymało się generalnie od głosowania i za to między innymi, jak rozumiem, spotkał ogromny hejt przedstawicieli tej formacji. Pani radna Mrozek, radny Fetko zostali wyszydzeni na plakatach z dopiskami, no hańbiącymi rzeczywiście ich osobę, tak, ich godność ludzką. Ten hejt wylał się i niestety na sesji, no czegoś takiego na sejmiku jeszcze nie widzieliśmy, żeby podczas obrad przyszli ludzie z jakimiś transparentami agresywnymi. To jest jakaś bojówka. Patrząc na to, to zaczynam się tych ludzi rzeczywiście obawiać. Pan Piotr Bodnar, widział pan zapewne zapoznał się pan z tą sytuacją. Jak pan to ocenia?
No tutaj wracamy troszeczkę do tego tematu dużej polityki, która, powiem też takie brzydkie słowo, ścieka troszkę tutaj. I ten hejt, który gdzieś tam panuje w tej dużej polityce, niestety nam się udziela. I to jest bardzo złe, ponieważ no, z jednej strony ryba przyje się od głowy, przykład idzie z góry.
A widział pan, żeby innych polityków lokalnych tak hejtowano?
Bo szczerze mówiąc, nie
przypatrywałem
się.
Właśnie tylko tych się hejtuje.
Być może był to jeden z takich hejtów większych.
Tego samorządowego lubuskiego. Co powinniśmy z tym zrobić w takim razie? Bo nikt nie zareagował na sesji. No to było też zastanawiające.
Szczerze mówiąc, ja nie widzę rozwiązania, bo ja mam wrażenie, że to będzie się gdzieś tam nasilało. Sytuacja jest jaka jest. Wybory za niedługo, można powiedzieć, taki, jeżeli chodzi o kalendarz wyborczy, już jakieś obietnice pierwsze padają. I mam wrażenie, że to niestety będzie się nasilało.
Pan Tomasz Nesterowicz, rzeczywiście dojdzie do eskalacji i tego typu zachowań?
Ta eskalacja tak naprawdę trwa od już długiego czasu i ona jest z dwóch, w cudzysłowie, stron. W zasadzie z każdej strony sceny politycznej następuje radykalizacja zachowań i poglądów. Tu się muszę po części zgodzić, że tutaj ten pierwszy, jakby to powiedzieć, rzut, ten sznyt, idzie z góry. Tak? No, prawda jest taka, że ryba psuje się od góry. Jeżeli na poziomie Sejmu, na poziomie wypowiedzi najważniejszych osób w państwie my mamy tego typu zachowania, no trudno przyjąć, że to nie zejdzie w dół. I to schodzi w dół. Mieliśmy wypowiedzi z mównic sejmowych, które mocno nie odbiegały od tego, co obserwujemy na dole. Chcę wyraźnie powiedzieć, że jestem przeciwnikiem tego typu zachowań niezależnie
nie,
no od tego.
Pan się tak nigdy nie zachowywał, to no tak, w ogóle
znaczy, powiem
nie
dlaczego,
o czym mówić,
z bardzo prozaicznego powodu. Bo polityka opiera się na umiejętności budowania kompromisów, budowania relacji. W polityce niestety, czy nam się to podoba, czy nie, też się zdarza, że są zmieniane strony, są zmieniane poglądy. I gdybyśmy mieli hejtować każdego, kto zmienia poglądy, to tak naprawdę trudno byłoby znaleźć, nawet na naszym rynku tutaj takim lokalnym, osoby, które nie zmieniają. No, prezydent Kubicki zmieniał strony, zmieniał strony, tak? No mamy
koalicjantów,
mamy tutaj senatora Iwana, tak? No moglibyśmy tu posła, posłowie zmieniają strony, no jest to element polityki. Jeżeli nam się to nie podoba, od tego są urny wyborcze, ale nie powinniśmy w kierunku takim, który w pewnym momencie doprowadzi do tego, że my nie będziemy w stanie usiąść ze sobą przy jednym stole i rozmawiać, tak? Niezależnie od tego, że rozpoczęliśmy bijatykę między sobą, taką wojnę polsko-polską, bo to tak naprawdę już wygląda, to trzeba pamiętać o tym, że my nie działamy w odosobnieniu i my mamy problemy poważniejsze niż, przepraszam, radzieckie mordy czy kałuże. No to jest na przykład to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. I to są elementy, które tak nas powinny trochę otrzeźwiać, że jest świat poza naszymi małymi wojenkami.
Dzisiaj tego tematu nie będziemy poruszać w naszym programie. Pan Grzegorz Maćkowiak, no w takim razie to pytanie też ponowię, bo ta eskalacja, która przychodzi, akurat te osoby już nie pierwszy raz hejtują i dokładnie tych samych radnych. Nie atakują Prawa i Sprawiedliwości, czyli opozycji twardej sejmikowej, ale właśnie te osoby, które wyszły z Platformy Obywatelskiej, z tego klubu sejmikowego, założyły swój klub, no i za to spotyka te osoby tak poważny hejt, bo ja wiem, rozmawiając z radnymi, którzy są poddani temu hejtowi, że tam źle się ci ludzie naprawdę czują z tym. No, to nie jest komfortowa sytuacja.
To prawda, język debaty publicznej zaostrzył się bardzo wyraźnie, jeżeli chodzi o nasze województwo i tutaj Platforma Obywatelska niestety wiedzie w tym prym. Natomiast dziwię się tutaj do wypowiedzi pana Tomasza Nestorowicza, dlatego że jako, że pan jest jakby, no też tworzy pan tą koalicję w sejmiku województwa lubuskiego, to rozumiem, że leżenie kobiet na przykład jest na porządku dziennym u państwa. No bo jeżeli Maciej Stawiarski, który jest pan na pewno znany jako rzecznik Zarządu Województwa Lubuskiego. Tutaj mam przed sobą akurat wpis, nie będę go cytował, bo jest zbyt wulgarny, tutaj o jednej z europosłanek.
Panie Kępie, tak znamy.
Tak, i ten człowiek dzisiaj jakby, rozumiem, też pana reprezentuje w pewnym sensie, no bo skoro tworzycie koalicję, to te słowa, które tutaj są użyte, rozumiem, też reprezentują państwa formację. I teraz tak się zastanawiam, bo pan mówi, że ryba się psuje. Ja myślę, że zepsuła się przede wszystkim u państwa bardzo mocno, mówię w tej całej koalicji, bo pan jest akurat znany z tego, że pan zachowuje kulturę debaty publicznej, ale niestety środowisko to koalicyjne, nazwijmy to, no niestety nie. I to zaostrzenie jest wyraźne, bo ten człowiek, no nieprzypadkowo znajdzie się na tym stanowisku i zobaczymy jeszcze, co będzie dalej wyczyniał w tych sprawach. I myślę, że to jest groźne, bo wprowadzanie debaty publicznej do takiego właśnie rynsztokowego języka, ale też właśnie obrażanie kobiet. No, niedawno był kongres kobiet. No to czemu pani marszałek toleruje takie osoby, skoro tak bardzo troszczy się o kobiety? No przecież to aż dziwne jest, że takie rzeczy się mogą i równocześnie tak naprawdę dziać. Więc mam nadzieję, że jakaś reakcja w tej sprawie będzie. I ten pan no, w jakiś sposób chyba powinien odpowiedzieć za to, co... To jest akurat wpis z 20 roku, więc nie tak dawno wcale. Więc to nie są jakieś wpisy sprzed 30 lat, tylko świeże rzeczy. Więc mam nadzieję, że też do tego państwo się odniesiecie.
Pan Tomasz Esterowicz, adwokatem, i przechodzimy do tak,
żeby też
tematu.
Uporządkować trochę dyskusję. Tutaj pojawił się wątek pana Stawierskiego. Pragnę zauważyć, że z tego, co mi wiadomo, swoje poglądy przedstawia jako osoba prywatna poza godzinami pracy i nie z...
Zgadza się pan z tymi poglądami?
Ja nie mówię, czy się zgadzam, czy się nie zgadzam. Ja się tak samo nie zgadzam z niektórymi wypowiedziami pana Stawierskiego, jak ze sformułowaniami na temat mordów zdradzieckich. Jak na nie zgadzam się ze sformułowaniami, które padają na temat środowiska LGBT. Z wieloma się nie zgadzam. Nie zgadzam się z wieszaniem portretów europosłów, bo podobno to jest forma ekspresji. Ja mówię o mechanizmie, który się dzieje. To, jakie ma pan poglądy, pan Stawiarski, to jest jego prywatna sprawa. I moim zdaniem zarząd powinien go rozliczać z jego pracy. Tak samo jak pan.
Ale panie Tomaszu, czyli po 15.30...
Nie,
ale
nie,
dobrze, to ja dopytam tylko. Czyli do 15.30 pan Stawiarski wykonuje swoje obowiązki, o 15.30 włącza i jedzie hejtem i to jest w porządku? Nie wyobrażam sobie tego.
No, wiecie co, panowie, no ja się tak, jak przysłuchuję waszym powiedziom, to się zastanawiam, czy wy dokładnie analizujecie, pan szczególnie, czy pan analizuje wypowiedzi swoich, jakby to powiedzieć, szefów, przełożonych z partii PiS?
Zdziwiony pan to usprawiedliwia, niesamowite. Myślałem, że jednak potępi pan tego typu, zwłaszcza tu wypowiedzi. Bo tu mówimy o województwie lubuskim, pan ucieka na poziom krajowy celowo, żeby nie mówić o tym przypadku.
Akurat w wypowiedziach pana Stawiarskiego pojawiały się także elementy, z którymi ja się nie zgadzam, dotyczące mojej formacji. Tak, i zakładam, że będę miał jeszcze okazję z nim to przedyskutować, aczkolwiek traktuję to jako jego poglądy. I jeszcze raz zwracam uwagę, jeżeli się tam pojawiły w wypowiedziach pana Stawierskiego, bo ja nie śledzę na bieżąco, jakieś wypowiedzi, które pana zdaniem naruszają do czyjeś dobre imię, są naruszają prawo, no to jeszcze raz przypominam, tak, są do tego drogi dochodzenia.
To tak, stosunek państwa do kobiet, rzeczywiście. To w takim
jaki
razie,
stosunek
no bo
do kobiet?
Nie, no bo ten pan lży kobiety, konkretnie znaczy, jedną tu zwłaszcza.
Wpis,
no tu są takie rzeczy jak małpa. Czy pan uważa, że określenie w stosunku do kobiety, że ktoś jest małpą, jest dopuszczalne w debacie publicznej?
Nie jest dopuszczalne.
Dobrze, panowie,
a jest dopuszczalne nazywanie ludzi z
brodniami?
Nie, ale proszę powiedzieć.
Nie. Celowo pan ucieka, bo pan chce uciec.
Czy pana zdaniem prezes Kaczyński powinien się w ten sposób odnosić do ludzi, nazywać kogoś mordą zdradziecką? Proszę mi powiedzieć, czy to jest właściwe?
Prezes Kaczyński nie jest rzecznikiem zarządu województwa.
On jest osobą najważniejszą w państwie.
Jest jedną z kluczowych osób.
Najważniejszy, bo wszyscy wiedzą, kto pełni władzę. Nie premier, nie prezydent, tylko
partia rządzi w kraju zawsze, jak wygrywa wybory.
Zgodnie z konstytucją rządzi nie partia, tylko rządzi. I to jest właśnie
ale
problem.
Partia wskazuje u nas kandydata
rządzi,
na premiera.
Rządzi,
panie Tomasz,
rządzi
to
prezydent
przecież,
no? Rządzi premier.
Tak.
Tak, premiera mamy na skutek poniekąd wyborów, tak, bo partia, która wygrywa,
wskazuje osobę na premiera. Oczywiście
pochodzi
to jest,
z wyborów
tak.
Bezpośrednio.
Tak, tak.
A się okazuje, że rządzi prezydent. No, więc Kaczyński, wracając do pytania. Ja panu przyznałem, że nazwanie kobiety małpą jest karygodne, a nazwanie
przyszło,
kogoś...
To przyszło.
Nie, bardzo łatwo. A proszę mi ocenić teraz wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego. Czy mordy zdradzieckie są właściwe, czy
ja
są niewłaściwe?
Ja mogę oczywiście do tego się odnieść, natomiast nie wiem, czy pan,
czy
jest teraz tutaj redaktorem w tym naszym studiu?
No, ale pan ucieka od odpowiedzi.
Tylko pytam się, czy pan...
Dobrze, pan Grzegorz Maczkowiak odpowiada i przechodzimy dalej.
Prezes Kaczyński nie nazwał konkretnej osoby, tylko nazwał zachowanie określonych polityków, którzy po prostu nie... Ale nie będzie pan mnie teraz przepytywał. Po prostu nazwał...
Ma pan
określił,
problemy z odpowiedzią.
Określił zachowanie określonych polityków w ten sposób. miał do tego prawo akurat wtedy, bo rzeczywiście to, co robili niektórzy politycy wtedy na Któż, sali sejmowej, było niedopuszczalne. I teraz panu powiem, tu jest konkretna osoba, konkretna kobieta i ją się lży. Widzi pan, a pan miał problem jednak z zabraniem.
Ucinam tę dyskusję między panami. Pan Piotr Bodnar, przysłuchiwał się pan też tej rozmowie, dyskusji.
Szanowni państwo, przysłuchiwałem się, a państwo tego nie widzą. Ja siedzę akurat po środku tej piłki przerzucanej, czuję się troszkę, no może nie jak sędzia, ale widzę, że faktycznie argumenty są z jednej i z drugiej strony. Ale mam wrażenie, że my powinniśmy zrobić jedno. Przyznać wszyscy, jak tutaj trzej siedzimy, że każda z formacji, którą reprezentujemy, dopuściła się gdzieś tam w różnych formach debaty publicznej do wypowiedzi, które są niegodne i trzeba bić się w pierś. I naprawdę zmarnowaliśmy ile? 10 minut dyskusji nad tym, co wolno, czego nie wolno.
Nie, ta dyskusja wywołana została przeze mnie. Także
przejdźmy do rzeczy merytorycznych, ja bardzo proszę. Mamy jeszcze kilka tematów i skupmy się na tym, co jest dla nas ważne w sensie ekonomicznym może, tak? Bo ten obyczaj już sami zgodziliśmy się, że każdy z nas popełnił, gdzieś tam mówię oczywiście o formacjach, jakieś faux pas, jeśli chodzi o wypowiedzi, niestosowność tych wypowiedzi. Koniec, ucinamy temat, przechodzimy dalej. Przepraszam.
A u pana w formacji takie wypowiedzi też się
oczywiście
pojawiały?
Że były takie wypowiedzi.
No właśnie.
Powiedziałem, biję się w pierś, nie za siebie, co prawda, natomiast za niektórych z moich liderów. Myślę, że też trzeba czasami trzymać język za zębami i mieć klasę, tak? No, zdarza się każdemu. Trzeba po prostu się tego przyznać i unikać takich wypowiedzi. Dziękuję.
Dobrze, panowie, w takim razie zamykamy tą polityczną dyskusję. Rzeczywiście, przejdziemy do bardziej może merytorycznej sprawy, ale też oczywiście zahaczającej o pracę samorządu, bo oto Zielona Góra przygotowuje miejsce dla firm z branży elektromobilności. 400 hektarów ziemi przeznaczonych pod nowe fabryki. Tu firma Ekoenergetyka wiedzie prym. Firma już w zasięgu europejskim, która radzi sobie doskonale na rynkach europejskich. Innowacyjna, nieprawdopodobnie firma. No więc pan Piotr Bodnar, tak bardzo chciał pan mówić o tym biznesie, o tym, co dobrego będzie. Wydaje się, że jeżeli dojdzie do tego, że stworzymy tę nową, to jest na trasie między Zieloną Górą, właściwie Sulechowem będzie, prawda? Bo to przy trasie S3 ten cały projekt ma być zrealizowany. Radni zielonogórscy apel podjęli do premiera Mateusza Morawieckiego, aby przyspieszyć i móc rozbudować, przygotować miejsce pod rozbudowę takiej strefy. Dobry biznes się nam szykuje, można powiedzieć.
Tak, no ja mam nadzieję, że ten biznes powstanie. Oczywiście będą problemy, bo i lokalizacja, kwestia miejsc pracy. Wiemy, że bezrobocia u nas za wielkiego nie ma, tak? Więc te ręce do pracy będzie trzeba gdzieś tam znaleźć.
I to wykwalifikowane wysoko, bo to jest branża innowacyjna.
To jest branża innowacyjna. Tereny myślę, że jak najbardziej do wykorzystania. Wielka szansa dla całego regionu. Jeżeli to się jeszcze zepnie gdzieś tam z budową mostu w Pomorsku i wpięciem tego mostu do trasy S3, gdzie będziemy mieli już ciąg komunikacyjny.
Czyli droga z Pomorska w kierunku Sulechowa, o tym
tak, tak, mówi, tak, tak, tak. Są duże projekty, żeby tą drogę z Pomorska wpiąć bezpośrednio do S3. Myślę, że jeżeli to zostanie zrealizowane w kontekście też tej inwestycji, to mamy wielką szansę na duży rozwój.
Mhm. Pan Grzegorz Maćkowiak, jak pan patrzy na tę szansę naszą Zielonej Góry jako naszego miasta, bo rzeczywiście radni tutaj poczynili ten krok. O tym mówiło się już wcześniej, rozmawiając chociażby z wiceprezydentem Lesicki kilka miesięcy temu. Już zapowiedzi były takie, że ten teren, który też chyba państwo radni przegłosowali kilka miesięcy temu, że ten teren ma być przeznaczony pod tak duże inwestycje, więc pytanie do pana Grzegorza Maćkowiaka. No co dalej? Premier Morawiecki wyrazi zgodę, Prawo i Sprawiedliwość no jest na pewno za tą inwestycją.
Rozwój Zielonej Góry jest absolutnie kluczowy i tutaj to do tego myślę, że tutaj między nami nie będzie żadnego sporu i myślę, że też ta firma, o której pan powiedział, no to jest taka wizytówka Zielonej Góry, bo wkroczyła w ten XXI wiek z takimi rozwiązaniami, które dzisiaj przynoszą bardzo duże też stopy zwrotu i są ekspansywne na całą Europę. I o to tak naprawdę nam chodzi, żeby firmy, czy to lubuskie, czy zielonogórskie, mogły rozwijać się, ale też wychodzić w świat. Tam są tak naprawdę pieniądze i tam tworzy się potem wysokopłatne miejsca pracy i tego potrzebujemy. I myślę, że ten apel i ta cała sytuacja, jeżeli chodzi o kwestię tej dużej, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest ogromna działka, jeżeli chodzi o tą strefę inwestycyjną, jest bardzo ważna. Tylko bardzo ważne, żeby też tutaj, myślę, jest duża rola prezydenta Janusza Kubickiego w tej sprawie. Myślę, że też jako no, taki przewodnik Zielonej Góry i też osoba, która też pokazuje i wyznacza kierunki, jeżeli chodzi o rozwój miasta, powinien też jakby zarysować taki koncepcyjny plan rozwoju miasta i też pokazać jakby, że jeżeli mówimy o tym konkretnym miejscu, to też jakby wyjaśnić mieszkańcom Zielonej Góry, dlaczego to zrobimy, no i jakie będą tego koszty, no bo kosztem na przykład będzie to, że będzie trzeba rzeczywiście wyciąć sporą liczbę drzew i też myślę, że warto, żeby też taka debata, taka poważna, pogłębiona z mieszkańcami Zielonej Góry się odbyła i tu myślę, że prezydent Kubicki myślę, że byłby taką osobą, która mogłaby to doskonale i też jako tak punktowo wyjaśniać i też tłumaczyć te zagrożenia, te obawy, bo na pewno też takie powstaną, więc musimy też tego mieć świadomość.
Na prezydencie Kubickiej na pewno spadnie prezydenta Kubickiego obowiązek przygotowania później tej strefy jako osoba, która będzie wykonywała uchwałę. Właśnie, pan Tomasz Nesterowicz, ja czytam sobie, jak głosowali radni, podjęcie apelu w sprawie utworzenia strategicznego terenu inwestycyjnego dedykowanego branży elektromobilności w Zielonej Górze. Pan Tomasz Nesterowicz za.
Tak jest. Ja zacznę od tego, co zauważył tutaj pan Maćkowiak całkiem trafnie, że wypadałoby w końcu, żeby po kilkunastu latach bycia prezydentem rzeczywiście pan prezydent stworzył jakąś koncepcję, co my dalej chcemy robić, a nie robiliśmy. My cały czas robimy w sumie, jeśli chodzi o rozwój, takie skoki żaby. Tak, skoczymy tutaj, ale to się nie składa na jakąś koncepcję, jakąś wizję, jak to ma iść. Ja poparłem ten wniosek też między innymi dlatego, że mam świadomość, że pan prezydent elektromobilność wpisał jakby w te plany z bardzo prozaicznego powodu, bo akurat ten cel otwiera nam szansę uzyskania ziemi, tak? Bo nie mówię, że lasu, ale ziemi od lasów państwowych, bo my mówimy...
Stąd ten apel, prawda, żeby ułatwić.
No tak, bo no pytanie, czy tam się za jakiś czas rzeczywiście znajdą firmy związane tutaj z elektromobilnością. Oczywiście chcę, żeby się tak zdarzyło, bo to jest duża szansa. Tylko trzeba pamiętać o tym, że my nie funkcjonujemy w oderwaniu od rzeczywistości całego świata. I problem z elektromobilnością jest taki, on już powoli zaczyna wychodzić coraz wyraźniej, że elektromobilność w Europie jest bardzo ściśle uzależniona od gospodarki chińskiej, dlatego że w dużej mierze ona się opiera na... No przede wszystkim akumulatory póki co. Technologie, które są wykorzystywane, to są metale ziem rzadkich. W dużej części one są w dyspozycji Chin. Na poziomie zarówno złóż chińskich, jak i afrykańskich, które Chińczycy przejmują. I część polityków europejskich zwraca uwagę, że to jest trochę takie wąskie gardło, bo Europa zaczyna być trzymana.
A czy już są problemy chociażby z produkcją samochodów? Wiemy.
Druga sprawa dla nas, dla Zielonej Góry, dla tej inwestycji i dla rozwoju tutaj elektromobilności, zarówno szansą, jak i zagrożeniem potencjalnym jest fabryka Tesli. Dlaczego? No z jednej strony to otwiera nam drogę budowy jakichś elementów na powiązania kooperacji, jakiejś formuły, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że Tesla będzie jednak tym punktem, który może wyciągać kadry. Bo to, no, co panowie zauważyliście...
Ale może płace podniosą wtedy, jak będą konkurować firmy między sobą. Ale to jest chyba dobry element.
No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie ma co się oszukiwać. Tego typu obiekty będą jednak wysysały tą kadrę.
Ale to Tesla zapłaci więcej najlepiej za takich fachowców, czy ekoenergetyka?
Podejrzewam jednak, że Tesla, dlatego że Tesla zaczyna, widzę, wyciągać wnioski.
I korporacja więcej zapłaci niż taka firma?
Dlatego, że plany ściągnięcia firm niemieckich, inżynierów niemieckich spełzły na niczym, bo się okazało, że stawki amerykańskie się mają nijak do tego, co inżynierowie w firmach niemieckich zarabiają, no, ale czas pokaże, jak się to będzie rozwijało. No ja tak czy inaczej kibicuję, że to się powiedzie.
Dobrze, pan Grzegorz Maćkowiak chciał...
Też do tego się odnieść, bo to co pan Nesterowicz powiedział, jest prawdą i problemy jakby w łańcuchach dostaw są bardzo wyraźne i ten rok w ogóle jest przełomowy, jeżeli chodzi o to, bo pierwszy raz te łańcuchy się zrywają. Natomiast ja myślę, że to szerzej na to trzeba patrzeć, bo pan akurat odniósł się konkretnie do akumulatorów i energii elektrycznej, jako wytwarzanej z akumulatorów, znaczy akumulatory, które ją gromadzą, potem ten samochód to obsługuje i to jest problem, tak. Rzeczywiście wąskie gardło. Natomiast myślę, że wielką szansą i przyszłością będzie wodór i wiem, no przecież wiemy doskonale, że też nasz czempion narodowy Orlen bardzo mocno nad tym pracuje, ale nie tylko. I myślę, myślę, że warto by było, żebyśmy szli dwutorowo już dzisiaj, czyli już szukali tego dojścia do tych firm, które już inwestują w wodór. Wiemy na przykład, że Japończycy są bardzo mocni w wodorze już dzisiaj i te technologie już zbliżają się do tak zwanego wykorzystania, to znaczy zbliżają się powoli, jeszcze to są długie lata, ale jednak zbliżają się powoli do wykorzystania tego masowego i myślę, że to jest wielka przyszłość i tak naprawdę to zrewolucjonizuje dopiero transport, jeżeli chodzi o zeroemisyjność, ale no to jest rzeczywiście duże wyzwanie. No tutaj prezydent ma też, myślę, wykwalifikowanych urzędników, którzy no też będą patrzeć na te kilka aspektów tych inwestycji.
Pytanie też, jak rzeczywiście z tego kolejnego skoku technologicznego będziemy mogli skorzystać jako województwo lubuskie? Bo to jest chyba pytanie też ważne dla nas wszystkich, bo powinna się podnieść jakość właściwie wszystkiego, jakość życia, jakość zarabiania, funkcjonowania w tego regionu.
No tak, znaczy temat elektromobilności jest generalnie tematem przyszłości, tak? Po pierwsze, my jako kraj mamy problem, dlatego że przebudowa sieci energetycznej, tak, będzie nas dużo kosztować. No, raczej na to środków nie widać, tak? No, tutaj pomysły z wprowadzaniem rozwiązań, na przykład prąd 3.0 i przerzucenie częściowo na jakby producentów prądu, konieczność jego magazynowania jest taką formą znalezienia jakiegoś środka, bo wiadomo, że magazyny energii kosztują. W momencie, kiedy my jako kraj mamy się przestawiać z energii takiej ze spaliw kopalnych na odnawialną, będzie powodowało no duże wydatki. Ale tylko jeszcze jedna rzecz. Wodór z kolei jest szansą, ale też buduje kolejne wąskie gardło, bo w planach Niemiec czy Francji wodór ma głównie pochodzić z Rosji.
Panowie, bo odbiegamy bardzo od tematu, schodzimy na techniczne jakieś, prawda, tutaj uwarunkowania. Pan Piotr Bodnar chciał coś jeszcze dodać w tym temacie.
Tak, ale to też bardzo ogólnie. Tak. My musimy jako państwo inwestować w innowacyjność, ogólnie rzecz biorąc, bo na przykład perowskity zdaje się, że jakaś japońska firma nam tutaj panią, która wynalazła i ma, że tak powiem, patent na pewne rzeczy, to zainwestowanie Polska, tylko japońska firma. Szkoda, że nie Polska, że rząd na przykład nie dotował tego w takim stopniu, żebyśmy mogli. Tak, no ale kwestia firmy. Coś, co powstanie u nas i będzie przynosić nam zyski, a nie Japończykom.
Oby nam jak najwięcej tych zysków przynosiły inwestycje w nowe technologie. Elektromobilność przecież jest częścią nowych technologii, nowego biznesu, który rozwija się bardzo dynamicznie. Panowie, będziemy już kończyć 5 minut do godziny 10. Moimi gośćmi dzisiaj byli Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Panu, dziękuję państwu.
Pan Piotr Bodnar, Konfederacja. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Pan Tomasz Nesterowicz, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki, to był program Sobota po 9.
Każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.